Zostań w domu, słuchaj Dwójki.
A dziś przypominamy znakomite słuchowisko według dramatu Sławomira Mrożka Ambasador w reżyserii Andrzeja Zakrzewskiego. W tej adaptacji, której premiera odbyła się w 1990 roku, wystąpili Gustaw Hołoubek, Mariusz Dmochowski, Mirosława Dubrawska, Adam Ferency i Tadeusz Borowski. Zapraszamy.
Sławomir Mrożek. Ambasador.
Sir?
Panie sekretarzu, o której on tu będzie?
Punktualnie o 12:00. Czy nie uprzedziłem pana?
A więc jednak o 12:00.
Czy zaniedbałem moje obowiązki pierwszego sekretarza ambasady aż tak dalece, że uprzedzając mojego ambasadora o życzeniu tutejszego rządu, aby ambasador przyjął pełnomocnika tegoż rządu na specjalnej audiencji, omieszkałem zapytać mojego ambasadora nie tylko o dzień, w którym ambasador zechce go przyjąć, ale także o której godzinie?
Bynajmniej, po prostu chciałem się jeszcze upewnić.
Jeżeli posunąłem swoje niedbalstwo aż tak daleko, że po otrzymaniu odpowiedzi od mojego ambasadora nie przypomniałem mu o własnej jego decyzji kilkakrotnie, a nawet jeszcze dziś rano...
Jest. Nie, to nie to, to coś innego. Panie sekretarzu.
Sir?
Co to jest?
Mikrofon oczywiście.
Na podłodze?
Sprzątaczki źle wywiązują się ze swoich obowiązków, sir.
Niech pan to zabierze do swojej kolekcji. Pan, zdaje się, zbiera.
Nie, ale posyłam mojemu siostrzeńcowi. On chce również zostać dyplomatą, kiedy dorośnie.
A więc niech pan dołączy moje pozdrowienie i wyrazy zachęty.
Dziękuję, nie omieszkam. Mój siostrzeniec będzie zachwycony. Jak pan wie, ekscelencjo, kariery tego rodzaju to nowość w naszej rodzinie. Ale pan, ekscelencjo, nie tego szukał, mam wrażenie. Czy mogę pomóc?
Owszem, proszę odnaleźć moją żonę.
Tutaj? Ależ najwyraźniej tutaj jej nie ma. Czyżby na podłodze?
Pan jest niepotrzebnie w żartobliwym nastroju.
Sir.
Moja żona o tej porze przebywa w ogrodzie.
I co mam jej oznajmić?
Że muszę z nią porozmawiać natychmiast.
Pozwalam sobie przypomnieć, że punktualnie o 12:00.
Wiem, ale jest dopiero 11:40. Jeszcze zdążymy.
Sir?
Czy pan coś insynuuje? Jeżeli w tej chwili pragnę porozmawiać z moją żoną, to tylko dlatego, że chodzi o sprawę publiczną.
Sir?
Narodową, ogólną. To bynajmniej nie jest sprawa prywatna. Pan mi nie wierzy?
Jeżeli ekscelencja mnie o tym zapewnia, jakże bym śmiał?
Pańska nieustająca ironiczność jest doprawdy nie na miejscu. Zwłaszcza w tym wypadku.
Moja ironiczność?
Tak, nie na miejscu. I nie w najlepszym gatunku. Od dawna chciałem na to panu zwrócić uwagę.
To pewnie dlatego, że na lepszą mnie nie stać. Zważywszy moje pochodzenie i fakt, że nie jestem dyplomowany przez ten sam uniwersytet, co pan, ekscelencjo.
I znowu pan zaczyna. Nie, pan raczej kontynuuje.
Jak pan sobie życzy, ekscelencjo? Którekolwiek z określeń uzna pan za stosowne, jestem tylko pańskim podwładnym.
Rozsądnie z pańskiej strony. Że pan sam to przyznaje, więc nie traćmy czasu.
Do pańskich usług.
Panie sekretarzu, tak, jest pan moim podwładnym.
Sir?
I wymagam, żeby pan mi okazywał więcej szacunku. Służy pan swojemu narodowi.
Sir?
Swojemu, naszemu, mniejsza z tym. W każdym razie naród, któremu pan służy, tutaj ja reprezentuję.
Thank you.
Amelio, nareszcie, jak dobrze, że jesteś. Spójrz tylko.
Czy mam zaszczyt z jego ekscelencją ambasadorem? Czy tu, w obcym kraju, rozmawiam z przedstawicielem mojej wielkiej ojczyzny?
Co to ma znaczyć?
Ja, zwyczajny obywatel, wyborca i podatnik.
Amelio, nie mam czasu na żarty.
Prawdę mówiąc, znajduję tę poufałość nie na miejscu, ser. Graniczy ona ze złym wychowaniem.
Przecież o co ci chodzi, na miłość boską?
Czy mogę przynajmniej usiąść? Nie spodziewałam się, że ambasador tak traktuje swoich ziomków, kiedy ich przyjmuje u siebie. Tak bez elementarnej kurtuazji. A może ambasador traktuje tak tylko kobiety? Dziękuję. A więc tak wygląda sanktuarium ambasadora.
Amelio, skończmy z tym. Chodzi teraz o coś istotnego. Prosiłem cię, bo...
O wciąż po imieniu? Do kogo pan ambasador właściwie się zwraca?
Do swojej żony.
No to w takim razie pomyłka. Przychodzę nie jako twoja żona, ale jako współobywatel jego ekscelencji.
Ale ja zwracam się do ciebie jako twój mąż. Czy możesz przez chwilę nie grać tej komedii, cokolwiek ona znaczy?
Dobrze, ale tylko przez chwilę. Co się stało?
Zobacz.
No nie trzeba, zauważyłam od razu, kiedy tylko tu weszłam.
Sam nie wiem, w jaki sposób.
No zgubiłeś spinkę.
Tak, i nigdzie nie mogę jej znaleźć, choć szukałem wszędzie. A za 15 minut, nie, już za 10 mam przyjąć pełnomocnika ich rządu. Przecież nie mogę się tak pokazać.
Poczekaj. Nie chcę wiedzieć, kogo masz przyjąć i dlaczego. To są zakulisowe informacje. Obiecałeś, że będziesz ze mną rozmawiał jako mój mąż, a tymczasem mówisz jak ambasador, który prywatnie opowiada o sprawach służbowych.
Ponieważ jestem twoim mężem i ambasadorem jednocześnie, na miłość boską.
I tego właśnie mam dosyć.
Co?
Dosyć mam siebie jako żony ambasadora.
Nie chcesz być moją żoną?
No twoją ewentualnie. Ale nie twoją i ambasadora jednocześnie.
Ależ ja jestem jednym i drugim.
No więc musisz się zdecydować.
Ależ nigdy dotąd między nami nie było tego problemu.
Od 20 lat jestem tylko dodatkiem do twojej kariery. Powiernicą polityka w piżamie, składnicą państwowych sekretów w sypialni. 20 lat. I dłużej już nie mogę.
No właśnie, 20 lat.
I nie życzę już sobie, żeby moje łóżko należało do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziwi cię to oczywiście. Sam nigdy się nie domyśliłeś. Postanowiłam ci wreszcie powiedzieć.
Na pewno porozmawiamy, tylko nie teraz. Czy mogłabyś coś zaradzić, dać mi nowe spinki?
Nie.
Za 8 minut?
Tylko nie mów mi znowu o audiencji. Mogę słuchać już tylko albo o spinkach, albo o audiencji, ale nie mogę słuchać o spinkach i audiencji jednocześnie. Ambasador. Nikt na całym świecie nie musi wiedzieć, jakie skarpetki ma w tej chwili ambasador. Czy spodnie nosi na szelkach, czy też na pasku. Ani jakie kalesony włożył dziś rano. Tylko ja muszę. Hildekos.
Ciszej, tu mogą być mikrofony.
No wiem wszystko. O twoich skarpetkach tak samo jak o tajnych poleceniach prezydenta. O małych ludziach wielkiej polityki odwrotnie. O tym, co mogłoby się stać, gdyby nie stało się coś innego, dlatego że coś się stało, choć nie powinno się stać. Jednego tylko nie wiem. A mianowicie, co ja mam z tego wszystkiego?
No właśnie to, pomyśl, tylko miliony kobiet ci zazdroszczą.
A ja zazdroszczę im. Chcę być znowu normalną, zwyczajną kobietą.
To znaczy?
Jeżeli nie wiesz, co to znaczy, kiedy kobieta mówi, że chce być kobietą...
Kobietą.
Człowiekiem. Czy to rozumiesz lepiej? Ja chcę znowu wierzyć.
W co?
We wszystko. W co wierzyłam, zanim ciebie poznałam. W szlachetność motywów, porządek historii, wielkość naszego kraju, w nieomylność rządów, idee, ideały. We wszystko, w co wierzyłam, zanim zostałam żoną ambasadora.
Czy ja nie wierzę?
Wierzysz?
Dawniej się nad tym nie zastanawiałem. Dawniej kiedyś...
A ja straciłam wiarę. Straciłam uczucia.
Mówimy o wierze.
Wiara to jest uczucie.
jeżeli tak na to spojrzeć.
A teraz wiem wszystko, ale nie czuję już nic, ponieważ nie wierzę już w nic.
Nawet we mnie?
W nic. A ja chcę znowu uwierzyć. Jeszcze raz. Także w ciebie. Nawet w ciebie. No, choćby w ciebie.
Czy można odzyskać niewinność?
Chcę wrócić. Chcę być znowu taka jak kiedyś. Jak wtedy, kiedy byłam...
Młoda?
Tak. Ale ty nie powinieneś tego powiedzieć.
Teraz dopiero rozumiem.
Nic nie rozumiesz. Ani jako mąż, ani jako dyplomata. Zdyskwalifikowałeś się w obu kategoriach.
Rzeczywiście.
No po co to powiedziałeś?
Wiecznie jestem zmęczony.
To cię nie usprawiedliwia?
Nie.
Teraz, po tym, co powiedziałeś...
Ale ja tak nie myślałem naprawdę.
No przestań, sam wiesz, że teraz nic ci już nie pomoże.
Ja chciałem tylko powiedzieć...
Coraz gorzej.
To znaczy, miałem na myśli...
Wolę odejść, zanim skompromitujesz się ostatecznie.
Poczekaj.
Odchodzę z litości dla ciebie.
Ale moje spinki!
Ser? Godzina 12:00.
Jestem gotowy. Witam, drogiego kolegę.
To ja chciałbym...
Szczerość za szczerość przede wszystkim. Co w sercu, to na języku. To jest zasada naszej dyplomacji.
Przyznajesz, to dla mnie nowość. Jak panu wiadomo, jestem tu od niedawna.
Tak, przyzwyczai się pan.
Mam nadzieję. Wobec tego martini czy sherry?
Koniak. Ma pan jakieś kłopoty?
Pan ma na myśli...
Nie, no tak w ogóle. My zawsze chętnie pomagamy.
W razie potrzeby zwracam się raczej do moich przełożonych.
I ci pomagają?
Pan wybacza, ale to są wewnętrzne sprawy ambasady.
Co panu się stało w rękę?
W rękę?
No tak, pan ją ciągle chowa. Tę lewą.
A, rzeczywiście.
Dobrze przyszyty guzik trzyma lepiej niż spinka.
A ja wolę spinki.
Ale spinki się gubią.
Niestety.
Proszę. Zgubił pan spinkę i ma pan zmartwienie. Rozumiem, państwowa sprawa, prestiż, reprezentacja. Bardzo dobrze rozumiem. U nas też takie rzeczy się zdarzają. Po koleżeńsku, panu mówię, tylko między nami. A na przykład pewnemu generałowi opadły spodnie podczas defilady.
Co pan powie?
Tak, tak. I to tuż przed trybuną, kiedy prowadził defiladę na czele wojsk w obecności rządu i całego korpusu dyplomatycznego. No, nie mówiąc o ludności.
To przykre. Rzeczywiście przykre, i co?
Och, zastrzelił się jeszcze tego samego dnia.
Podziwiam tak wysoko rozwinięte poczucie honoru.
No i nie zupełnie sam, myśmy mu pomogli. A czy pańscy przełożeni mogliby panu pomóc?
Nie, przyznaję. Przynajmniej nie w ten sposób.
Ja nie mówię, żeby od razu w ten sposób, ale czy oni... W ogóle mogą panu pomóc, choćby znaleźć tę spinkę, którą pan zgubił.
Nie zwracałem się do nich w tej sprawie.
Ale słusznie. Oni panu nawet w takiej głupiej sprawie nie mogą pomóc, prawda?
W tej sprawie chyba nie sądzę.
No, widzi pan. A ja mogę.
O, proszę się nie trudzić.
Nie, ja wcale się nie muszę trudzić, po prostu wiem, gdzie ona jest.
Pan wie? Gdzie jest moja spinka, którą zgubiłem jeszcze zanim pan tu przyszedł?
A tak, wiem.
Trudno uwierzyć.
Założy się pan ze mną.
A więc gdzie?
A w koszu, na papiery koło biurka. Nie chce pan sprawdzić?
Miał pan rację. Skąd pan wiedział?
A tego nie muszę panu mówić.
Rozumiem, a w jaki sposób?
Tego oczywiście panu nie powiem.
Szkoda.
Dodam tylko, że zgubił pan spinkę o godzinie 10:23:02. Siedział pan przy biurku, wyciągnął pan rękę, żeby zatelefonować i trach, odbiła się, spadła i wpadła. No, no i co pan na to?
Moje gratulacje.
Nieźle, co?
W każdym razie bardzo panu dziękuję.
A, nie ma za co. Chciałem panu tylko pokazać, jak rzeczy stoją. My wiemy o was wszystko. A wy? Co wy o nas wiecie?
O, my też mamy swoje informacje.
Na przykład?
Na przykład, że jesteście wielkim narodem, który mimo różnic, jakie nas dzielą, pragnie z nami utrzymać stosunki porozumienia i współpracy w imię pokoju i przyjaźni między narodami.
A skąd pan to wie?
Jak to skąd? Od was. Z waszej prasy, radia i telewizji. Czyżby te wiadomości były fałszywe?
No ja w zasadzie nie. Ale czy pan zna szczegóły?
Na przykład?
No na przykład. Czy wie pan, co ja robiłem dziś rano?
Mył pan zęby, mam nadzieję.
Ale jaką pastą? Zieloną czy niebieską?
Tego przyznaję, nie wiem.
A gdybym panu powiedział, że niebieską?
Przyjąłbym do wiadomości.
Nie. Pan by mi uwierzył.
Skąd ta pewność?
Bo wy lubicie wierzyć.
A raczej wolimy żywić zaufanie.
Nie, nie, to nie to. Wy bez wiary jesteście jak dzieci bez cukierka. Smutno wam, gorzko i płakać wam się chce, kiedy nie macie w co wierzyć.
Nie mogę zaprzeczyć, że indywidualnie to się zdarza. Sam znam jeden taki wypadek.
Ale nie martwcie się. Zawsze się ktoś znajdzie, kto was poczęstuje.
Wy!
No, choćby i my. Dlaczego nie? My jesteśmy dobrzy. My nie lubimy patrzeć, jak dzieci się męczą. A słodyczy mamy pełne kieszenie.
Dlaczego pan mi to mówi?
No, a dlaczego nie?
Nie obawia się pan, że odsłania pan w ten sposób, powiedzmy, waszą metodę? Inaczej mówiąc, że mnie pan ostrzega?
Ani trochę. Natura jest silniejsza od rozumu. Będziecie nam wierzyć, tak czy owak, z ostrzeżeniem czy bez ostrzeżenia. Wy bez wiary żyć nie możecie, a ja bardzo lubię pogawędzić.
Jedno z tych dwóch stwierdzeń nie ulega najmniejszej wątpliwości.
Szczerość. Szczerość przede wszystkim. To jest zasada naszej polityki. No, ale właśnie, ja tu z panem gadu, a tymczasem mam panu wręczyć prezent.
Bardzo mi miło, ale nie przyjmuję prezentów.
Dar naszego wielkiego narodu dla waszego wielkiego narodu.
A jeżeli to oficjalnie?
Oficjalnie. Jestem delegowany celem przekazania małego upominku waszemu rządowi od naszego narodu.
Czy to jakiś drobiazg? Ma go pan przy sobie?
Nie, nie, nie. A, zostawiłem w przedpokoju. A? Jak? Podoba się panu?
Wspaniałe.
Prawda?
Imponujący. Ale co to jest?
Globus.
Globus?
No co, nie poznaje pan? I to jaki duży.
Owszem, jeśli chodzi o formę.
A czy coś poza tym nie w porządku?
Nie, skądże, tylko...
A niech pan mówi śmiało.
Jeśli to jest globus, czyli kula ziemska, to czegoś jej brakuje.
Gdzie?
Wszędzie. Brakuje Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk.
Niemożliwe.
Przecież to widoczne, nie widzi pan?
Widzę.
No i co, gdzie są kontynenty?
Nie ma.
A więc?
Ale to nie znaczy, że czegoś brakuje.
To znaczy, że nie ma, ale nie brakuje.
O, o, właśnie. Dobrze pan to ujął.
A jednak zgodnie z moimi informacjami na kuli ziemskiej znajdują się kontynenty.
Tak geograficznie rzecz biorąc.
Czy to nie wystarczy?
Nie. Ponieważ politycznie nie są jeszcze całkiem takie, jak trzeba.
Chcę pan przez to powiedzieć, że geofizyka nie wystarcza, by sporządzić globus?
A nie. Ponieważ polityka jest ważniejsza od geofizyki. Polityka jest ważniejsza od wszystkiego.
Zaś aktualne ukształtowanie polityczne naszego globu jest niewłaściwe, jeśli dobrze rozumiem.
No, właśnie.
Lecz nawet jeśli przyjmiemy, że istniejąca wersja świata jest niezadowalająca, oczywiście z waszego punktu widzenia.
Nie, z obiektywnego.
Niech będzie, nawet jeżeli nie jest taka, jaka powinna być według was.
No, według nieuchronnych praw rozwoju historii.
Niech będzie. To jednak ta obecna wersja istnieje, a więc można i należałoby uwzględnić ją na globusie.
No, bynajmniej.
Ale dlaczego?
Bo liczy się tylko to, co powinno być, a nie to, co jest. Nasza przewaga nad wami na tym właśnie polega, że wy tylko wiecie, jak świat wygląda, a my wiemy, jak powinien wyglądać. Zajmujecie się światem na bieżąco, a my przygotowujemy jego wersję w przyszłość, ostateczną wersję świata.
I jakiż to ma być świat?
Idealny.
Aha. Skąd pewność, że świat, jakim go chcecie urządzić, będzie lepszy od tego, jaki jest?
A stąd, że my to robimy bezinteresownie.
Proszę?
Tak. Tak, my przerabiamy ludzkość, ponieważ ją kochamy. A nie dlatego, że mamy w tym jakiś interes. A więc świat, który stworzymy, będzie owocem miłości do ludzkości, czyli światem dobra i prawdy. To będzie całkiem nowy, piękny, wspaniały świat.
No
pan coś mówił?
Nie, nie, to pan przemawia.
Najlepszym ze wszystkich możliwych światów. Lepszego nigdy już potem nie będzie. Cała nasza polityka zmierza wyłącznie ku...
Ratunku!
No jednak pan mi przerywa.
Nie uśmieliłbym się.
Ludzie ratuncze!
Nawet gdybym był brzuchomówcą.
Jak to nie pan wołał?
Proszę mnie natychmiast połączyć z kancelarią prezydenta.
Sir?
Pragnę rozmawiać z prezydentem osobiście.
Sir?
W sprawie globalnej.
Sir?
A więc pracował pan w fabryce globusów i skorzystał pan ze sposobności, żeby się ukryć w globusie przeznaczonym dla naszej ambasady. Twierdzi pan, że to był jedyny sposób przedostania się na nasze terytorium. Do tej pory wszystko jest jasne. Pozostaje nam wyjaśnić pańskie motywy. Dlaczego pan prosił o azyl?
Dla pana ambasadora to nie jest jasne?
Niezupełnie. Właściwie dlaczego pan chce stąd wyjechać?
bo jestem tutejszy.
To już pan stwierdził w zeznaniu, które pan złożył na ręce mojego sekretarza i to właśnie mi nie wystarcza. Muszę poznać szczegóły, zanim podejmę decyzję. Dlaczego pan prosił o azyl?
Ale co ja mogę panu więcej powiedzieć?
Ma pan u nas jakichś krewnych?
Nie.
Przyjaciół?
Nie.
Znajomych choćby?
Nie mam.
No właśnie, krewnych, przyjaciół i znajomych ma pan tutaj, a jednak chce pan ich porzucić i udać się do innego kraju, gdzie nie ma pan nikogo.
Tak jest.
Ależ to trudno zrozumieć. I nie żal panu krajobrazów, pańskiego dzieciństwa?
Ja już nie jestem dziecko.
Dobrze, jest pan dorosły. Zarabia pan na swoje utrzymanie. Tutaj ma pan pracę, przyszłość zapewnioną. Czy pan zdaje sobie sprawę, że na emigracji będzie panu ciężko?
Mnie nic nie trzeba.
A więc spróbujmy z innej strony. Jest pan obywatelem kraju, który postawił sobie ambitne zadanie stworzenia nowej rzeczywistości, nowego, lepszego świata. Jakiekolwiek są nasze zastrzeżenia, nie można zaprzeczyć, że jest to szlachetna intencja. Nie można negować, że wynika ona z ideałów. Nie można twierdzić, że te ideały nie są godne uznania, jeżeli nie poparcia. Tego nie można nie doceniać. A w każdym razie, co się pan tak na mnie patrzy? No mniejsza z tym. Ja chciałem tylko zapytać, czy pan nie chce brać udziału w tym, jak to się u was nazywa?
Budowa lepszego jutra.
O właśnie. Nie chce pan?
Nie.
Jest pan przeciwnikiem lepszego jutra?
Też nie.
Więc nie pojmuję, o co właściwie panu chodzi.
O duszę.
Duszę?
Pan ambasador nie wie, co to jest dusza?
Niech pan mówi dalej.
Już powiedziałem.
Ale nie na temat. Co dusza ma wspólnego z pańską sytuacją?
Oni nie pozwalają mieć duszy.
Pan, nie jestem teologiem, ale wydaje mi się, że władze świeckie nie mają żadnego wpływu na fakt posiadania czy też nieposiadania duszy.
Nie, nie, właśnie nie mają.
Więc co?
I właśnie dlatego oni za to biją.
Za co?
Za to, że się ma duszę.
Kogo biją?
Tego, kto ma duszę. Chociaż oni na to nie pozwalają.
Aha, zaczynam rozumieć. A pan ma duszę?
Mam.
A nie może jej pan mieć, że tak powiem, prywatnie?
Co to znaczy?
No tak, żeby nikt nie wiedział.
Panie ambasadorze, oni bardzo dobrze wiedzą, kto ma duszę, a kto nie.
Czyżby?
Oni wiedzą wszystko.
To prawda.
I dlatego ja chcę emigrować.
Nie jestem pewien, czy ten argument jest wystarczający.
Jak to ja...
To znaczy, że na podstawie takiej motywacji mogę udzielić panu azylu. Dusza, rozumie pan...
Dusza nie wystarczy?
Wszystko zależy od tego, czy uznamy posiadanie duszy za fakt obiektywny. Załóżmy, że ja uznam, ale moi zwierzchnicy... Prosi mnie pan o azyl w nieodpowiednim momencie. Akurat wtedy, kiedy nam zależy na przyjaznych stosunkach z rządem pańskiego kraju. W tej sytuacji istnienie duszy może budzić poważne wątpliwości.
Sir? Prezydent nie odpowiada.
To niemożliwe.
Sir? Czy poddaje pan w wątpliwość moje kwalifikacje, czy moją prawdomówność?
Musi być odpowiedź.
Ale nie ma.
Zaraz, czy nie ma odpowiedzi, czy nie ma połączenia?
Ponieważ nie ma odpowiedzi, trudno ustalić, czy jest połączenie. A jeżeli nie ma połączenia, nie może być odpowiedzi. Empirycznie rzecz biorąc, nie ma jednego i drugiego.
Niech pan spróbuje jeszcze raz.
Sir...
Panie ambasadorze, ja chciałbym...
Drogi przyjacielu, bardzo żałuję, ale obawiam się, że w tej chwili, w tej sytuacji nie mogę panu pomóc.
Ale mnie teraz nie o to chodzi. Ja chciałem tylko zapytać, czy pan wierzy w Boga?
Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie.
A czy pan wierzy w prezydenta?
W jakim sensie?
No, czy pan wierzy w swojego prezydenta, w swój rząd?
A jednak wszystko zależy od tego, co pan ma na myśli. Czy wierzę, że prezydent istnieje, czy też w sensie, czy mam do niego zaufanie?
Czy pan wierzy, że prezydent jest? Całkiem zwyczajnie, że prezydent istnieje.
Co za pytanie? Oczywiście, że jest, że istnieje.
A skąd pan wie?
Zadaje mi pan coraz dziwniejsze pytania.
Przecież go tu nie ma. Ani tu, ani w okolicy. I jak okiem sięgnąć, nie ma ani pańskiego prezydenta, ani pańskiego rządu.
Oczywiście jesteśmy tylko ambasadą w dalekim, obcym kraju, ale to nie znaczy, że prezydent i rząd nie istnieją gdzie indziej.
Gdzie?
Jak to gdzie? Pańskie pytanie jest doprawdy całkiem zadziwiające.
No właśnie, gdzie?
W moim, w naszym własnym kraju, oczywiście.
I pan... I pan w to wierzy?
Odległość nie gra żadnej roli. Prezydent komunikuje się z nami.
To znaczy, że wierzy pan w objawienie?
Stawia pan całą sprawę zupełnie niewłaściwie. Objawienie jest komunikacją jednostronną, od Boga ku ludziom. Natomiast z prezydentem komunikujemy się obustronnie.
Ale pan musi wierzyć w prezydenta.
Właśnie panu tłumaczę, że nie jest to kwestia wiary.
Ale gdyby to była kwestia wiary?
Pan jest uparty. No więc dobrze, załóżmy. To co wtedy?
Wtedy musi pan wierzyć w prezydenta, żeby być ambasadorem.
Oczywiście.
A ja muszę wierzyć w Boga, żeby być człowiekiem.
Jaka odpowiedź?
W dalszym ciągu nie ma żadnej, sir.
Jest pan tego pewien?
Sir, wobec pańskiego braku zaufania...
Dobrze, dobrze, dobrze. Nie chciałbym pana urazić, ale może to jakiś defekt w urządzeniach komunikacyjnych. Czy nasze urządzenia działają należycie? Czy je sprawdzono?
Sprawdzono, sir. Działają bez zarzutu.
Na pewno?
Nasze urządzenia komunikacyjne działają doskonale, choć bez skutku.
W takim razie...
Sir?
Proszę wezwać natychmiast przedstawiciela miejscowego rządu.
Nie trzeba, sir.
Pan kwestionuje moją decyzję?
Bynajmniej, sir. Jeżeli stwierdziłem, że nie trzeba, to miałem na myśli tylko fakt, że nie trzeba wzywać przedstawiciela miejscowego rządu.
Pan się powtarza.
Przecież przedstawiciel miejscowego rządu jest już na miejscu.
To znaczy gdzie?
Tutaj, w ambasadzie. Właśnie przybył i domaga się, żeby pan ambasador natychmiast go przyjął.
Pragnę zaprotestować przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu naszego obywatela w waszej ambasadzie.
Ależ my go wcale nie zatrzymujemy.
To jest pogwałcenie jego wolności osobistej.
On sam chce tutaj zostać.
My wiemy lepiej, czego on chce.
Lepiej niż on sam?
Oczywiście. On ma tylko świadomość indywidualną, a my narodowo-państwową. Wobec naszej świadomości jego świadomość jest ograniczona.
To jest rzecz do dyskusji.
No i dlatego pan go natychmiast nam wyda.
Teraz już nie.
Co to znaczy teraz?
Teraz, kiedy pan zapomina, że tutaj ja decyduję.
No dobrze. Wobec tego pomówimy inaczej. Niech pan siada.
O nie, to raczej ja mogę pana zaprosić, żeby pan usiadł.
Ależ ja już siedzę.
Pozostawmy, niech pan wstanie. A teraz niech pan siada.
Ach.
Słucham pana.
Pan nie ma prawa udzielić mu azylu.
A to dlaczego?
Ponieważ ten człowiek jest przestępcą, a prawo azylu nie dotyczy przestępców.
Na czym polega jego zbrodnia?
Nasz ustrój jest najlepszy na świecie. Ta wyższość stwierdzona jest i zatwierdzona przez naszą konstytucję, a ustrój przez nią prawnie zagwarantowany. Uciekając od nas do was, ten osobnik tym samym występuje przeciwko prawu. Gwałci prawo, czyli jest przestępcą. Żądam wydania przestępcy.
A ja go nie wydam.
Nie?
Nie.
A właściwie dlaczego nie?
Pan tego nie rozumie?
Ja rozumiem, że nie. Ale nie rozumiem, dlaczego nie. Właściwie, co by panu szkodziło wydać go?
Sądzę, że to by zaszkodziło raczej jemu.
No właśnie. Ale teraz spójrzmy na to z drugiej strony. Jeżeli pan go nie wyda, będą kłopoty.
Jakie?
No zacznijmy od najmniejszych. Gniew narodu, manifestacje przed ambasadą.
To już było nieraz.
No, ale nie w takim stopniu, jak być może. Dotychczas zawsze byliśmy w stanie opanować gniew naszego narodu. Ale nie ręczę, że nam się to uda następnym razem.
Co dalej?
A następnie może się pogniewać nasz rząd. A wasz rząd bardzo tego nie lubi, kiedy nasz rząd się gniewa. Wobec tego wasz rząd może się pogniewać na pana.
Myślę, że to nasz rząd ma obecnie powody, żeby się pogniewać na wasz rząd.
Tak, owszem. Ale takie powody ma już od dawna i nigdy jakoś się nie gniewa.
Tym razem jednak będzie musiał. Wasze ostatnie posunięcie zmusi nasz rząd do podjęcia najostrzejszych środków.
Nasze ostatnie posunięcie? A co pan ma na myśli?
Pan wie doskonale.
Oddaję słowo, że nie wiem.
Pragnę złożyć stanowczy, kategoryczny, jak najdalej idący protest przeciwko uniemożliwianiu komunikacji między naszą ambasadą a naszym rządem.
Co takiego?
Wasza służba dywersyjna uniemożliwiła wszelką łączność między mną a moim krajem macierzystym. Skutki takiego posunięcia mogą być nieobliczalne.
Nasza służba?
Myślę, że wobec powagi sytuacji sprawa uciekiniera odchodzi na plan dalszy. W dalszym ciągu oczekuję daremnie pańskiej reakcji.
Panie kolego. Czy jesteśmy sami?
Jak pan widzi?
To, co widzę, to jeszcze nic nie znaczy. Czy nikt nas nie podsłuchuje?
Na to pytanie umie pan odpowiedzieć lepiej ode mnie.
Nie, nie, to nie chodzi o nasze mikrofony, ale o wasze. Czy nikt z pańskiego personelu pana nie kontroluje? Pański sekretarz? Na przykład?
Szanowny panie.
A nie, bez urazy. To, co powiem, przeznaczone będzie tylko dla pana.
O nie, nie. Przede wszystkim dla mojego rządu, który reprezentuję. Uprzedzam, że przekażę każde pańskie słowo.
No jak pan przekaże, skoro pan nie może przekazywać? A wie pan, dlaczego pan już nie może?
Ponieważ wy przeszkadzacie.
Nonsens. Dlaczego mielibyśmy to robić? Jaki moglibyśmy mieć w tym interes? Nie, no podsłuchiwać to co innego, ale przerywać wasze rozmowy? No to by nawet było wbrew naszym interesom. Wtedy nie mielibyśmy nic do podsłuchiwania.
Jednak nie znajduję innego wytłumaczenia.
No, jeżeli pan nie może porozumieć się ze swoim rządem, to nie dlatego, że my wam przeszkadzamy, ale dlatego, że... Waszego rządu już nie ma.
Jak to mam rozumieć?
Dosłownie. Wasz rząd się skończył. Zniknął. Rozrast się przepadł. Wszystko, co zostało z pańskiego rządu, to tylko pan i pańska ambasada. Tutaj. Jest pan sam. Sam. Czy pan rozumie?
Rewolucja?
Nie, jaka tam rewolucja? Rewolucja może być tylko tam, gdzie rząd nie jest ani za słaby, ani za silny. Tam, gdzie rząd jest słaby, rewolucja nie jest potrzebna. Jak u was. A tam, gdzie rząd jest silny, rewolucja nie jest możliwa. No jak? U nas. No więc niech pan się nie oszukuje. To nie z powodu rewolucji wasz rząd przestał istnieć. To byłoby zbyt piękne, zbyt honorowe.
To nie rewolucja, ale samoczynna dezintegracja was wykończyła. Wasz rząd sam się zlikwidował.
Jak?
Ja. Według znanego prawa, że silni się wzmacniają, a słabi słabną. Na sile można przybierać w nieskończoność, ale jak długo można słabnąć? Tylko do zaniku. Wasz rząd popełnił tę właśnie pomyłkę. Wam się wydawało, że słabnąć można bez końca, a jednak istnieć.
To niemożliwe, żeby mój kraj przestał istnieć. Fizycznie niemożliwe.
Nie, no kraj został, ale państwo zniknęło. I w ten sposób wasze państwo sprawiło waszym obywatelom ostateczną i ostatnią przyjemność. Zlikwidowało się. Wasz rząd, wasi politycy, wasi prezydenci mieli tylko jedną doktrynę. Przypodobać się obywatelom, przypochlebiać wyborcom. A jak rząd może spodobać się obywatelom najbardziej? Tylko ograniczając swoje prerogatywy, istniejąc jak najmniej. W końcu udając, że go w ogóle nie ma. I wasz rząd tak długo uprawiał tę politykę, ale doprowadził ją do krytycznego momentu, od którego już nie miał odwrotu. Dalej. Od tego momentu wasz rząd nie mógł już udawać tylko, że go nie ma. Teraz już musiał nie być naprawdę. Czyli zniknąć. No i zniknął.
Ale obywatele...
Obywateli u was także już nie ma. Nie ma obywateli, ponieważ nie ma państwa. Pozostał tylko obszar i jego mieszkańcy, którzy przestali być obywatelami, czyli ludność. Przestrzeń geofizyczna, flora i fauna. Znowu jak przed 1000 lat.
Nie wierzę panu.
Czyżby? Niech pan sobie przypomni swoje własne obserwacje, refleksje, wątpliwości, obawy. To, z czego pan się zwierzał swojej własnej żonie w zaciszu prywatnych apartamentów, w najgłębszej intymności. Pan sam od dawna już podejrzewał, że coś z tym pańskim rządem nie jest w porządku. Ubolewał pan, jakże słusznie, nad zupełnie jawną i kompromitującą bezradnością waszego rządu wobec naszych inicjatyw, wobec naszej polityki. No, czy nie tak było? Teraz już mogę wyznać, że już od dawna panu współczułem. To nie było łatwe być ambasadorem takiego burdelu.
Pan obraża.
Pan się oburza, żeby samego siebie przekonać, że mi pan nie wierzy. Inaczej mówiąc, że pan jeszcze wierzy w istnienie pańskiego rządu, pańskiego prezydenta, pańskiej ojczyzny jako politycznej struktury państwa, mocarstwa. Ale to nie pomoże. Pańska wiara zachwiana była już od dawna, a teraz pan ją utraci.
Nie!
Szanuję pański ból, ale nie mogę tolerować pańskiego samooszustwa. Dam więc panu ostateczny dowód, że was już nie ma. Do tej pory mówiłem prywatnie, ale teraz będę mówił jeszcze bardziej prywatnie, najbardziej osobiście. Niech pan posłucha. Gdyby u was istniał jeszcze jakiś rząd, jakaś władza, jakiś porządek, to... Proszę bliżej. Ja sam bym prosił pana o azyl. O? Przekonałem pana?
Dlaczego pan mi to wszystko mówi dopiero teraz?
Ja? A czy ja coś powiedziałem?
To wszystko o zaniku naszej państwowości, o rozkładzie naszej administracji, o dezintegracji naszego rządu. Dlaczego pan nie powiedział mi o tym wcześniej?
Nie,
Ach, co tym...
Jeżeli moja ambasada jest już fikcją, to dlaczego podtrzymujecie tę fikcję? Dlaczego traktujecie mnie nadal, jakby za mną stał rząd, prezydent, armia?
Ponieważ tego wymaga nasza racja stanu.
Chyba odwrotnie. Teraz, kiedy wasz przeciwnik zbankrutował, możecie triumfować, ogłosić ostateczne zwycięstwo.
No nie. To byłoby największym błędem z naszej strony.
Czy nie chodziło wam zawsze przede wszystkim o to, żeby nas unicestwić?
O, owszem. Ale nie przewidzieliśmy, że to nam się uda. A zwłaszcza, że unicestwiliście się sami. Nasz triumf stawia nas w kłopotliwej sytuacji.
Wobec kogo?
Wobec naszych własnych obywateli.
Nie widzę żadnego związku.
No, bo pan jest wykształcony w szkole rządzenia, którą, muszę nazwać, pan wybaczy, naiwną i dyletancką. Wy myślicie, że rządzić to znaczy dbać o dobrobyt obywateli. Pomyłka. Dobry rząd wcale nie dba o dobrobyt swoich obywateli.
A o co?
No przede wszystkim o namiętności. Ludźmi rządzą namiętności. Więc żeby rządzić ludźmi, należy rządzić ich namiętnościami. A ponieważ namiętnościami najsilniejszymi i najbardziej powszechnymi, namiętnościami, że tak powiem, pierwszej potrzeby są strach i nienawiść, więc tylko taki rząd, który sprawia, że obywatele boją się i nienawidzą, jest rządem najbardziej demokratycznym.
Ciekawy punkt widzenia.
Co się tyczy strachu, rząd może, a nawet powinien zaspokajać tę namiętność swoich obywateli we własnym zakresie, domowymi, że tak powiem, środkami. Pożyteczne jest, kiedy obywatele boją się swojego rządu. Ale nienawiść należy kierować na zewnątrz. Potrzebny więc jest przeciwnik, dostatecznie silny, żeby nasi obywatele mogli uwierzyć, że są przez niego zagrożeni i powinni go nienawidzieć. Im bardziej będą nienawidzili wroga, tym bardziej będą szanowali swoje państwo, które ich przed wrogiem broni. A takim idealnym wrogiem, idealnym przeciwnikiem jesteście dla nas wy.
Byliśmy.
A nie! Jesteście w dalszym ciągu.
Przecież nas już nie ma, jak to pan sam udowodnił przed chwilą.
Ale kto o tym tutaj wie? Tylko my dwaj. Nasi obywatele nic o tym nie wiedzą i nie dowiedzą się nigdy, jeżeli my im tego nie powiemy. A nie powiemy, bo nie chcemy z przyczyn przedstawionych powyżej. Oni sami dowiedzieć się nie mogą, bo dzięki naszemu systemowi mogą wiedzieć tylko to, co usłyszą od nas. Wszystko więc pozostaje tak, jak było.
Ale to przecież nieprawda, że jesteśmy, jeżeli nas nie ma. Jeżeli prawdą jest to, co mi pan powiedział.
Ach, przecież tłumaczę panu, że w rzeczywistości was nie ma, ale oficjalnie jesteście. To, że was nie ma w rzeczywistości, ale nieoficjalnie, jest bez żadnego znaczenia. W rzeczywistości jesteście oficjalnie.
Ale nie naprawdę.
A pan jest zupełnie jak dziecko. Prawda, nieprawda, naprawdę, nie naprawdę. Niech pan się o to nie martwi, jeżeli nie potrafi pan tego zrozumieć. Niech pan tylko przyjmie do wiadomości, że wszystko pozostaje bez zmian.
A jeżeli ja się nie zgodzę?
Jak to?
Jeżeli ja sam zamknę ambasadę i ogłoszę, że przestaję być ambasadorem, ponieważ nie ma już państwa, które reprezentowałem.
A nie. Tego pan nie zrobi.
A to dlaczego?
Ponieważ to nie leży w pańskim interesie. Przestaje pan być ambasadorem? I kim pan będzie? Niczym. I dlaczego właściwie miałby pan już nie być ambasadorem, kiedy my panu w tym wcale nie przeszkadzamy? A przeciwnie, bardzo prosimy.
Przecież to nie jest możliwe.
A ja nie widzę żadnych trudności. Co się tyczy
praktycznej strony zagadnienia, my bierzemy wszystko na siebie. Pensje będą wypłacane w dalszym ciągu, tyle że przez nas. Ale o tym pański personel nie musi wiedzieć i nie powinien. My będziemy odbierać pańskie oficjalne depesze i przysyłać panu oficjalne instrukcje, występując jako wasz rząd, oczywiście. I w ten sposób pańscy ludzie niczego się nie domyślą. A nawet wziąwszy pod uwagę dotychczasowy kurs waszej polityki, nawet nie zauważą, że coś się zmieniło.
Ależ ja wtedy nie będę żadnym ambasadorem, właśnie dlatego. Nie tylko nie będę ambasadorem naprawdę, ale jeżeli pozostanę ambasadorem tylko na wasze żądanie i w imię waszych interesów, będę czymś mniej niż ambasadorem pozornym. Będę tylko waszym urzędnikiem.
Tak, ale nie oficjalnie.
Waszym agentem,
ale tylko prywatnie.
Czyli zdrajcą.
No nic, niechżeż pan weźmie pod uwagę, że pan już nie ma wobec kogo być lojalnym.
Sir?
Co to za hałasy?
Manifestacja przed ambasadą. Tłum domaga się wydania zbiega. Jakie dyspozycje, sir?
Wydać go natychmiast.
Pan pozwoli zwrócić sobie uwagę na fakt, że ja się pana nie pytam o zdanie. Ja się pytam o zdanie mojego ambasadora.
Proszę bardzo, proszę, proszę. Proszę, niech pan się nie krępuje.
Chodzę.
E?
Proponuję ci rozwód.
Teraz w nocy, tak nagle?
No nie mogłam zasnąć. Nagle zrozumiałam, że nie zasnę, dopóki jestem z tobą. Więc przyszłam, żeby od ciebie odejść.
Dokąd?
Do klasztoru.
W tym stroju?
No przestań. Ja mówię poważnie, to nie są żarty. A zresztą to wcale nie musi być klasztor. To może być cokolwiek.
A.
Cokolwiek, co mi pozwoli odnaleźć siebie.
Co to znaczy?
No moją własną osobowość. Odchodzę w poszukiwaniu mojej własnej osobowości.
A jeżeli ja odmówię zgody na rozwód?
Wtedy każdy sąd przyzna mi rację. Mąż, który przeszkadza żonie w poszukiwaniu jej własnej osobowości, przegrywa sprawę rozwodową automatycznie.
A ja ci przeszkadzam?
Tak.
W jaki sposób?
Jako żona ambasadora nie istnieje samodzielnie. Jestem tylko twoim cieniem.
A gdybym przestał być ambasadorem?
Chcesz podać się do dymisji?
Nie, ale możemy się znaleźć w pewnych okolicznościach, w których ja nie mógłbym już dłużej być ambasadorem.
W jakich okolicznościach?
Tego nie mogę ci powiedzieć.
No nigdy dotąd nie ukrywałeś przede mną służbowych sekretów.
Tym razem muszę. O. Przynajmniej na razie. Niemniej już za chwilę mogę nie być ambasadorem. I wtedy co ty na to?
No to zależy od tego, kim wtedy będziesz.
Tylko twoim mężem.
Tylko. Uważasz, że to mało?
Chciałem powiedzieć wyłącznie.
Nie tłumacz się, to na nic się nie przyda. Już się zdradziłeś, a więc uważasz, że być tylko moim mężem to mniej niż być ambasadorem.
Nie będziemy teraz o tym dyskutowali. Odpowiedz mi tylko, czy wtedy byłabyś nareszcie zadowolona, czy zostałabyś ze mną?
Też nie.
Dlaczego?
No bo nie wiem, kim ty jesteś naprawdę.
Mówisz tak po 20 latach małżeństwa.
Wiem tylko, że jesteś ambasadorem, ponieważ zostałeś nim mianowany. Wiem tylko, że jesteś moim mężem, ponieważ mnie poślubiłeś. Ale kim jesteś beze mnie i bez ambasady? No, kim jesteś sam dla siebie, sam przed sobą?
Ja również chciałbym to wiedzieć.
No właśnie.
Ale czy to takie ważne?
No przecież ja nie mogę żyć z człowiekiem, o którym nie wiem, kim jest naprawdę, zwłaszcza, że...
Że co?
A nie, 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 nic.
Jednak chciałbym usłyszeć to, co chciałabyś powiedzieć, ale nie powiedziałaś.
Tym bardziej, że ponieważ nie wiem, kim jesteś naprawdę. I to po 20 latach małżeństwa. Nie mogę uniknąć podejrzenia, że ciebie wcale nie ma.
Jak to nie ma?
No po prostu. Podejrzewam, że jesteś tylko wtedy, kiedy piastujesz godność ambasadora, albo kiedy jesteś moim mężem. Ale kiedy jesteś sam ze sobą, wtedy w ogóle cię nie ma.
Znikam.
Nie. Nie ma cię, ponieważ nigdy cię nie było. Ambasador i mąż to jest istnienie pozorne. Prawdziwe istnienie nie polega na tym, jaki stosunek mają do ciebie inni, ale na tym, jakim się jest wobec siebie samego. Na tym, że wobec siebie samego jest się odpowiedzialnym za samego siebie.
Czy nie przyszło ci do głowy, że jestem po prostu człowiekiem?
Jakim człowiekiem?
Całkiem zwyczajnym człowiekiem.
Człowiekiem jest się tylko wtedy, kiedy się w coś wierzy.
Zdaje się, że ktoś mi to już powiedział zaraz. Kto to był?
No, na pewno nie twój głos wewnętrzny. Nie twoje sumienie.
Nie, nie, to był ktoś z zewnątrz. Całkiem z zewnątrz. I powiedział coś całkiem podobnego.
Prawdy tak ogólne i oczywiste są powszechnie znane. Mógł ci to powiedzieć ktokolwiek.
Ale to nie był ktokolwiek.
Jakie to ma znaczenie? Najważniejsze, że prawda jest prawdą.
To nie był ktokolwiek, to był ktoś.
Tak?
Tak.
No i co z tego?
To on cię tego nauczył?
Kto?
Mam powiedzieć?
No, jeżeli już zacząłeś.
Nasz gość, uciekinier, ten apostoł, ten znawca duszy, to on cię nawrócił, prawda?
O nie, nie, nikt nie musiał mnie nawracać, ja sama już od dawna tak myślę.
Bo on ma duszę, co? A kobiety są tak wrażliwe na duszę, a ja duszy nie mam, co? Ja jestem tępy, bezduszny polityk i biurokrata, tak? Czy nie tak było?
Och, jeżeli już koniecznie chcesz wiedzieć...
Oczywiście, że chcę.
On mi tylko pomógł jaśniej sformułować moje myśli.
Aha!
A jeżeli chcesz już wiedzieć wszystko...
Tak, chcę wiedzieć wszystko.
To moim zdaniem nie trzeba koniecznie wierzyć w Boga, żeby być człowiekiem.
O Boże!
Trzeba wierzyć w cokolwiek, co jest większe od nas, co nas przerasta. Czy ty mnie słuchasz?
Słucham.
W coś, co przerasta naszą indywidualność, nasze wyodrębnione, poszczególne ja. W coś, co było zanim myśmy się narodzili i będzie, kiedy my umrzemy, co sięga w przyszłość.
Kanalia.
Proszę?
Nic. Mów dalej.
W coś, co jest niewymiernie naszym jednostkowym doświadczeniem, co nas ogarnia i przewyższa. A, ja już skończyłam.
He?
Mógłbyś przynajmniej udawać, że mnie słuchasz. Choćby z prostej uprzejmości.
Nie muszę udawać, ja wiem, ja słyszałem, ja rozumiem.
Więc dlaczego nie odzywasz się do mnie? Dlaczego nie powiesz czegokolwiek, co by świadczyło, że wiesz, o czym ja mówię?
Przerasta, wykracza, sięga, przewyższa. Wierzyć. No już, owszem, wiem, słyszałem, znam. I mogę ci nawet podpowiedzieć ciąg dalszy, bo ja również już przedtem słyszałem. Tyle, że od kogoś innego. Chcesz posłuchać?
Mm-hmm.
A więc dalej jest tak. Ludzkość. Przebudowa świata, postęp i w ogóle alleluja. W to chcesz wierzyć, prawda?
W to? Też niekoniecznie.
A więc w co?
Choćby w miłość.
To nic większego niż my sami.
Tak uważasz? A więc teraz już wiem na pewno, że nie powinnam zostać z tobą.
Ale powinnaś wziąć pod uwagę także moje zdanie w tej sprawie. Wydaje ci się, że ty mnie nie potrzebujesz, a nawet, że ja ci przeszkadzam. Rozumiem. Ale być może wydaje ci się tak tylko dlatego, że nie wiesz, nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo ja potrzebuję ciebie. Zwłaszcza teraz, kiedy... Zaraz dokończę, tylko zapalę jakieś światło. Amelio!
Kuper?
Co się stało?
Władze lokalne przerwały dostawę prądu elektrycznego dla naszej ambasady.
A to co?
Tłum zebrany przed ambasadą pali nasze sztandary.
Proszę zasłonić okno.
Domagają się, żebyśmy wydali zbiega.
Proszę zasłonić okno.
Sir, to nie jest moja sprawa, ale...
Ale?
Co z nim zrobimy?
Niech pan go przyśle do mnie.
Sir?
Proszę, niech pan siada. Pan jest człowiekiem wierzącym.
Pan ambasador już to zaprotokołował.
Właśnie. I tym razem nie pytam pana o nic urzędowo. Mam tylko osobistą prośbę do pana.
Panie ambasadorze, kiedy osoba urzędowa mi mówi, że ma do mnie osobistą prośbę, to ja wtedy zawsze bardzo się czegoś boję.
Czy może mi pan wyjaśnić, jak to się robi, że się w coś wierzy?
Co tu jest do wyjaśnienia?
Jak pan do tego doszedł, że pan wierzy?
Ja nie doszedłem, ja wierzę.
Ale jak pan to robi?
Nie mam pojęcia.
Jak to wierzy pan i sam pan nie wie jak? Nie mogę w to uwierzyć.
Bo nie wierzyć jest bardzo łatwo. Wystarczy mieć niewystarczające dowody, że coś jest tak, a nie inaczej i już pan nie wierzy.
Nie pytam, jak się robi, żeby nie wierzyć. Z tym nie mam żadnych trudności. Pytam, jak się robi, żeby w coś uwierzyć.
Czy ja wiem? Chyba odwrotnie do tego, jak się robi, żeby nie wierzyć. To znaczy, trzeba nie mieć żadnych dowodów.
Pan się chyba pomylił. Odwrotnie to znaczy, że ażeby uwierzyć, trzeba mieć wystarczające dowody.
Nie. Jeżeli pan ma wystarczające dowody, to wtedy nie chodzi o wiarę, ale o pewność. Pewność to jest coś całkiem innego niż wiara.
Pan na przykład wierzy w Boga. Czy to znaczy, że pan nie ma pewności, że Bóg istnieje?
Żadnej.
Pan mnie zaskakuje.
Dlaczego? Ja nie mam żadnej, najmniejszej nawet pewności, że Bóg istnieje. I dlatego właśnie moja wiara w Boga jest wiarą, a nie czymś innym. A wiara to rzecz najważniejsza.
I nigdy nie starał się pan o dowody?
Niech mnie Bóg uchowa, żebym się starał o dowody Jego istnienia. Szukanie dowodów na istnienie Boga jest grzechem.
Nie znam się na teologii, ale wydaje mi się, że to, co pan mówi, to jest jakaś herezja. Pan jest heretykiem.
Nie. Samoukiem. Sam doszedłem do tego, co wiem. I wiem na pewno, że dowody na istnienie Boga są dziełem szatana.
Ależ dlaczego?
Bo osłabiają wiarę.
Któż to jest szatan w takim razie?
Szatanem jest wszystko, co nie jest wiarą, ale pewnością.
Czyli wszystko, co się wie na pewno.
Tak, ponieważ pewność czegokolwiek jest przeciwieństwem wiary.
Ale wobec tego pewność nieistnienia czegokolwiek też jest szatańska. Jako taka nie może być podstawą wiary.
Pewność nieistnienia jest pewnością nicości. Czyli sama jest nicością. Czyli niczym. Nie ma jej. Nie. Pewność może być tylko pewnością istnienia. Czegoś, a nie niczego.
Pan wspomniał kiedyś, że ja muszę wierzyć w swojego prezydenta, żeby być ambasadorem.
Owszem.
Otóż według pańskiej definicji wiary, którą mi pan przedstawił, ja wtedy nie mogłem wierzyć w istnienie prezydenta, ponieważ miałem pewność, że prezydent istnieje.
A teraz pan nie ma już tej pewności?
Tego nie powiedziałem.
Ale pan powiedział miałem. To znaczy, że teraz pan już jej nie ma.
Załóżmy, że nie mam. Hipotetycznie. Czy wobec tego według pana teraz już mogę uwierzyć? Czy teraz powinienem wierzyć?
To zależy od tego, czy dowody, że prezydent zniknął, są przekonywające.
Dowody, że mój prezydent zniknął, są bardzo przekonywujące, ale pochodzą z niewiarygodnego źródła.
Czyli pan wątpi w to, że prezydent jeszcze jest, jak i w to, że go już nie ma.
Niestety.
Wobec tego pan nie może wierzyć, skoro pan musi wątpić.
To nie jest wniosek, jaki chciałem usłyszeć od pana.
Żałuję, ale to jest jedyny wniosek. Nie ma innego.
Tak, nie ma innego.
Panie ambasadorze.
Słucham.
Pan mnie nie wyda, prawda? Pan chyba wie, co oni by ze mną zrobili, gdyby mnie dostali z powrotem. Gdyby mnie pan wydał. Panie ambasadorze, ja się boję.
Ja też.
Wiem, wiem. Pan także potrzebuje pomocy.
Powiedzmy, że potrzebuje w pewnym sensie. I co z tego?
Ja mogę panu pomóc.
Pan mnie?
Tak, mogę.
Jak?
Ja wiem, jak dać panu wiarę.
Czyżby?
Ja już wiem, w co pan mógłby uwierzyć.
W co?
Ale niech mi pan da słowo honoru, że pan mnie nie wyda.
Co takiego?
Niech pan przyrzeknie, że mnie pan obroni. Niech pan przysięgnie na honor.
Czy pan zdaje sobie sprawę, że pańskie żądanie jest, mówiąc oględnie, zbyt wygórowane, a mówiąc inaczej, po prostu bezczelne?
Ja nie tylko dla siebie, ja także dla pana. Mnie pańskie słowo honoru mniej może jest nawet potrzebne niż panu.
Jak pan to rozumie?
Pan czegoś szuka. Czegoś, w co mógłby pan uwierzyć, prawda?
Przypuśćmy, i co dalej?
Więc niech mi pan da słowo honoru, że mnie pan uratuje. Przecież nie ma pan żadnej pewności, że pan tego słowa dotrzyma. Wobec tego musi pan tylko wierzyć. Wierzyć, że pan dotrzyma swojego słowa honoru. W ten sposób nareszcie będzie pan miał w co wierzyć.
Mam wierzyć w moje własne słowo honoru.
Chyba to pana nie dziwi.
Czyli miałbym wierzyć w moją własną uczciwość. Czy pan ma to na myśli?
Oczywiście. W dodatku będzie to wiara w najczystszej postaci, ponieważ bez żadnej pewności.
Uwierzyć moją własną przyzwoitość.
Tak jest.
Prawość.
Tak.
Moją odpowiedzialność osobistą.
Właśnie.
Krótko mówiąc, pan mi proponuje, żebym uwierzył w swój honor. Czyli po prostu w honor.
Jeżeli pan nie może w nic innego.
Wezmę to pod uwagę.
Panie ambasadorze.
Ale teraz niech mnie pan zostawi samego. Pan chyba rozumie, muszę wydać odpowiednie dyspozycje, a wziąwszy pod uwagę okoliczności, jestem zajęty, pan wybaczy.
Ale co ze mną? Co będzie ze mną?
Na razie może pan tutaj zostać.
Niech Bóg ma pana w swojej opiece.
Amen. Ale nie będzie mu łatwo. Tych dokumentów nie wolno palić tak długo, jak długo jesteśmy ambasadą.
Ale...
Pan jako sekretarz ambasady powinien o tym wiedzieć. Czy nie dosyć mamy starych, naprawdę niepotrzebnych papierów?
Już nie mamy, sir.
Jak to?
Sir, to ja palę, nie pan. Pan, ekscelencjo, nie zdaje sobie sprawy, ile trzeba opału, żebyśmy nie zamarzli. Dopóki mieliśmy jeszcze meble, nie było problemu. Drzewo daje sporo ciepła, ale papiery...
Wszystko jedno, tych dokumentów niszczyć nie pozwalam.
Sir, moje nowe obowiązki palacza kłócą się z moimi obowiązkami sekretarza. Nie mogę podołać jednym i drugim jednocześnie.
Niech pan zrozumie naszą sytuację.
Naszą sytuację, sir? Tego nikt nie rozumie. Nie tylko ja, ale nikt w całej ambasadzie. Poza panem, oczywiście. Dlaczego wyłączono nam wodę, gaz, ogrzewanie? Czy jesteśmy w stanie oblężenia?
Poniekąd.
A jeżeli tak, to dlaczego nasz rząd nie przychodzi nam z pomocą? Dlaczego nie odpowiada na nasze wezwania?
Chwilowo.
Dlaczego nie protestuje?
Chwilowo.
To już trwa długo.
Niech mi pan wierzy, że już wkrótce nasz rząd dołoży wszelkich starań, żeby nam przyjść z pomocą.
Sir, czy pan sam w to wierzy? Sir, pańskie milczenie mówi prawdę. Wobec tego niech mi wolno będzie zapytać, dlaczego my jeszcze trwamy? Dlaczego upieramy się, żeby być ambasadą?
Ponieważ nią jesteśmy.
Nie, sir. Pan doskonale wie, o co mi chodzi. Jesteśmy ambasadą już tylko dlatego, że pan tak postanowił. Skądinąd nasza ambasada nie ma już żadnego uzasadnienia.
Co pan wie o tym?
Więcej niż pan przypuszcza.
Skąd pan wie?
No, to nie jest istotne.
Jednakże...
Istotne jest tylko moje pytanie. Dlaczego pan trwa przy swoim postanowieniu, mimo że nie ma pan już ani wiary, ani nadziei?
Pan się nie domyśla dlaczego?
Nie.
Więc jeżeli pan sam się nie domyśla, trudno mi to będzie panu wytłumaczyć.
Sir, to obelga. Pan sugeruje, że ja nie jestem w stanie zrozumieć tego, co dla pana jest zrozumiałe samo przez się.
Proszę mi wybaczyć, jeżeli się pomyliłem.
Sir, teraz zaczynam sobie uświadamiać, że pan mnie obraził podwójnie.
Przyznaję, że raz mógł pan poczuć się dotknięty, ale dlaczego dwa razy?
Ponieważ teraz już się domyślam, co jest tym motywem, który dla pana, według pana, jest motywem oczywistym, a dla mnie, wciąż według pana, niemożliwym do pojęcia. Pańska początkowa pogardliwa wypowiedź naprowadziła mnie na ślad. Pewien szczególny, pogardliwy ton tej wypowiedzi. Zbyt dobrze wiem, co pan o mnie sądzi. Zbyt dobrze znam pańskie uprzedzenia w stosunku do mnie, abym się nie domyślił tego, czego ja, no, według pańskiej opinii o mnie, nie jestem w stanie się domyśleć.
A mianowicie?
Pan uważa zapewne, że ja nie mogę zrozumieć tak wysublimowanego motywu postępowania, jakim jest pojęcie i poczucie honoru.
Ależ...
Tak. Pan jest przekonany, że ja nie mogę pojąć motywów tak wysublimowanych jak niewierność dla straconej sprawy, bezinteresowna ofiarność czy wielkopański gest. Pan uważa, że to dla mnie jest za trudne. To wszystko, co wy nazywacie honorem.
My?
Tak. Ludzie pańskiej sfery, pańskiej tradycji, pańskiego pochodzenia. Pan sądzi, że ja do tego nie jestem zdolny, prawda?
Niekoniecznie, ale jeżeli pan chce koniecznie mieć rację, jeżeli pan się przy tym upiera...
Sir, stwierdzam z satysfakcją, że nasza antypatia jest wzajemna.
Wobec tego satysfakcję z powodu wzajemnej naszej antypatii również uznajemy za obopólną.
Nareszcie możemy sobie to szczerze powiedzieć, co?
Tak, jest w tym pewna ulga.
I kiedy rozmawiamy tak szczerze, powiem panu, co myślę o pańskim honorze.
Oczywiście zakładając, że po tym, cośmy sobie powiedzieli, pańskie zdanie mnie interesuje.
Nie, ono pana nie interesuje, ponieważ pan jest człowiekiem honoru, a honor właśnie na tym polega, że nie bierze pod uwagę niczego ani nikogo. Honor nie liczy się z okolicznościami, z nikim i z niczym. Honor jest najwyższą formą egoizmu.
Tak pan sądzi?
Rzekomo służy pan ideałom honoru, ale w rzeczywistości to ideały honoru służą panu. Pan ich używa, żeby utwierdzić się w swoim egocentryzmie. Pod pretekstem honoru ogłasza pan swoje ja najwyższą wartością. Pan utożsamia swoje ja z honorem. A ponieważ honor decyduje o wszystkim, wobec tego pańskie ja staje się centralnym punktem odniesienia. Honor to jest pańska pycha. To, co pan nazywa honorem, ja nazywam wyższą formą egocentryzmu.
Czy to znaczy, że jest pan altruistą?
Sir, jeżeli teraz chce mnie pan obrazić po raz trzeci, sugerując, że nie jestem człowiekiem honoru, to nic z tego. A wie pan, dlaczego mnie nie można w ten sposób obrazić? Ponieważ pan ma rację. Ja nie jestem człowiekiem honoru.
Moje gratulacje, jeżeli pan sobie życzy.
Nie, nie jestem, ponieważ nie chcę nim być. Wymyśliliście honor, żeby poniżać tych, którzy waszym zdaniem nie są zdolni do pojęcia honoru, czyli tych, którzy nie należą do waszej grupy, kasty i klasy. Pan oczywiście nie przypuszczał nawet, że ja wiem, co to jest honor, bo takie przypuszczenie nie leży w regułach tej wymyślonej przez was gry. Tym mniej mógł pan przypuszczać, że ja ten cały wasz honor odrzucam mimo, a raczej właśnie dlatego, że ja wiem dokładnie, na czym on polega. Ja nie wezmę udziału w tej waszej grze. Nie chcę. Nawet gdyby mi pan uczynił tak wielki zaszczyt i mnie do niej zaprosił. Mnie, prostaka. Nawet gdyby pan zechciał mnie łaskawie dopuścić do tej rozgrywki waszych wyższych sfer. Ja gwiżdżę na ten cały wasz honor.
Ale dlaczego pan tak się denerwuje?
Ja się nie denerwuję.
Owszem, pan krzyczy.
Ja nie krzyczę!
Jeżeli sprawa honoru jest panu tak obojętna, jak pan twierdzi, to dlaczego pan się aż tak denerwuje, kiedy pan się czuje posądzony o brak honoru? To nie jest logiczne.
A ten pański honor jest logiczny? Czy to jest logiczne robić coś, co nie ma żadnego sensu tylko dlatego, że pan tak sobie postanowił?
Pan nie aprobuje moich motywów postępowania. Dobrze, ma pan do tego prawo, ale czym wobec tego pan się kieruje? Czym uzasadnia pan swoje własne postępowanie w wiadomej sprawie?
W jakiej sprawie?
W sprawie wiadomej propozycji. Dlaczego pan tej propozycji nie przyjął?
Jakiej propozycji? O czym pan mówi?
Domyślałem się od dawna, a dzisiaj sam pan to potwierdził niechcący, że przedstawiciel obcego mocarstwa, na którego terenie jesteśmy ambasadą, zwrócił się do pana z propozycją kolaboracji.
Sir.
Domyślam się również, że pan nie przyjął tej propozycji, bo pan jej nie przyjął, prawda?
Sir, pan nie ma żadnych podstaw,
aby wątpić w pańską lojalność. Czy też odwrotnie, aby w nią nie wątpić. Niestety teraz już wątpię. Teraz już nie mam żadnych podstaw, aby sądzić, że pan tej propozycji nie przyjął.
Pan mi nie wierzy.
Uwierzyć panu? Ale w co? Czy mam uwierzyć, że pan jest człowiekiem lojalnym, czy też, że pan jest człowiekiem bez honoru? Postawił mnie pan w trudnej sytuacji. Do tej pory wierzyłem w pańską lojalność, czy wierzyłem w pański honor. Ale teraz, kiedy słyszę, że pan honor odrzuca, kiedy pan deklaruje, że honor nie ma żadnego dla pana znaczenia, niech mi pan pomoże rozwiązać ten dylemat.
A gdybym dał panu słowo...
Słowo czego? Słowo honoru? Jeżeli pominiemy taką subiektywną drobnostkę jak honor, to obiektywnie, z racjonalnego punktu widzenia, nie ma rzeczywiście żadnego powodu, żeby pan był dłużej lojalny wobec mnie. Przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że pan powinien przyjąć propozycję nielojalności, czego zresztą nawet nie musimy nazwać zdradą. Oczywiście tylko z racjonalnego punktu widzenia. Jak pana zapewne poinformowano, nasza sprawa, racjonalnie rzecz biorąc, już i tak jest stracona.
A więc pan jest przekonany, że ja jestem zdrajcą, tak?
Niestety pan sam mi narzuca takie przekonanie. Chyba, że...
Jakież pan może mieć jeszcze wątpliwości?
No właśnie. Chyba, że pańskie zapewnienia, że pan nie jest i nie chce być człowiekiem honoru, nie były całkiem szczere.
Pan w to wątpi?
Podyktowane jedynie animozją, jaką pan do mnie żywi, chęcią przeciwstawienia się mnie, zaprzeczenia infantylną przekorą, chęcią czy też może niezwalczoną potrzebą, żeby mieć swoje własne zdanie, obojętnie jakie, byle własne, coś własnego za każdą cenę, nawet za taką cenę. Czy nie tak?
Sir? Proszę przyjąć moje podanie o dymisję.
Ależ to nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Owszem, to jest moja odpowiedź.
Która jednak niczego nie wyjaśnia.
Moją jedyną odpowiedzią może być tylko moja dymisja.
Rozumiem, pan po prostu rezygnuje z odpowiedzi.
Sir, niech pan pozwoli mi odejść.
Pan odchodzi, czy też raczej pan ucieka?
interpretacja należy do pana.
A jednak zostawia mnie pan z pewną zagadką.
Ja panu jej nie pomogę rozwiązać.
Szkoda, szkoda, szkoda. Powiedz tego muszę sam wybrać rozwiązanie. Oczywiście ryzykując, że się mylę. Ale skoro pan nie chce mi pomóc, przyjmuję pańską dymisję.
Sir?
Panie sekretarzu?
Sir?
Czy naprawdę nie może pan mi nic powiedzieć?
Tylko jedno, sir.
A więc słucham?
Mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedyś wszystko się zmieni. Zaświta Dzień Wolności.
Jakiej wolności?
Wolności. Od honoru.
Jak mam to rozumieć?
Dosłownie. Nadejdzie dzień, kiedy się nareszcie wyzwolę od tego waszego francowatego honoru. Całkowicie i definitywnie.
Nie przeszkadzam? Zimno tu u was. Jakoś tak powiedziałbym ubogo. No cóż, zmiany. Zmiany. Ja bym się nie zgodził pracować w takich warunkach. A pan ciągle się upiera.
Owszem, pozwoli pan, że mu pomogę zdjąć palto.
O nie, nie, dziękuję. Nie zdajemy tu prawdziwa lodownia. No. Pan się jeszcze nie przeziębił?
Muszę pana zmartwić, ale nie.
Przeciwnie, drogi kolego, całkiem przeciwnie. Ja bardzo się cieszę, że w dalszym ciągu jest pan zdrów. My w dalszym ciągu liczymy na pana.
Niesłusznie, niechżeż pan usiądzie.
Słyszami, że...
Proszę bardzo.
Aż przykro patrzeć. A niech pan się nie przyjmuje. Mam tu coś dla pana. O, koniaczek, a aspiryna, to na wypadek, gdyby pan się jednak przeziębił. Sardynki, pomarańcze, czekolada, a to niespodzianka.
Co to jest?
To ciepłe kalesony, osobisty prezent. Wie pan od kogo? Od samego ministra spraw zagranicznych. Żona pana ministra osobiście zrobiła to dla pana na drutach.
Wzruszająca troska.
Ja, my wszyscy martwimy się o pana. Chcielibyśmy panu pomóc. Ale pan jest niewdzięczny.
Bardzo mi przykro.
I po co taka zawziętość? Taki upór? Czy panu siebie nie żal?
Dlaczego? Czuję się doskonale.
A nam żal. Doprawdy, płakać się chce, kiedy się na pana patrzy. Taki zdolny człowiek, taka kariera, takie możliwości i tak się marnuje. A wszystko z własnej winy.
Tak, za wszystko ponoszę wyłącznie własną odpowiedzialność. Dlatego właśnie czuję się doskonale.
Wiem, wiem, wiem. Honor, no i tak dalej. Słyszałem, słyszałem. Ja wszystko słyszałem. My wszystko przecież wiemy. Ech, te romantyczne złudzenia.
A poza tym, co mi pana ma jeszcze do powiedzenia?
W dodatku jakaś samotność. W sekretariacie nikogo, w sypialni nikogo. Po kolei wszyscy pana porzucili. Tylko my jesteśmy przy panu. Na nas może pan liczyć.
Dziękuję. Więc o co chodzi? Słucham pana.
No bo przecież ten uciekinier to nie jest dla pana żadne towarzystwo. Nie na pańskim poziomie. No i w ogóle nieodpowiedni człowiek pod każdym względem. Ale, skoro już o nim mówię, to jak z nim będzie?
Bez zmian.
O tego się właśnie obawiałem. No cóż, trzeba to będzie nareszcie jakoś załatwić.
Moje stanowisko nie uległo zmianie. Ja go wam nie wydam.
Ja już nie mówię, że pan coś zrobi albo nie zrobi. Owszem, do tej pory prosiłem pana, błagałem nawet, ale pan jest jak z kamienia. A więc jak długo tak można? Ja teraz mówię, że my sami musimy to jakoś załatwić. Wszystko jedno, czy pan się zgodzi, czy pan się nie zgodzi. My sami, bez pana.
Chcecie go zabrać siłą? Jeżeli go zabierzecie siłą, będzie to pogwałcenie eksterytorialności naszej ambasady.
Drogi panie kolego, przecież nie będziemy sobie powtarzali jeszcze raz tego samego, co obaj już wiemy o waszej ambasadzie.
Dobrze, załóżmy nawet, że nie nastąpią żadne represje ze strony naszego rządu. Dobrze, przypuśćmy, że nasza państwowość już nie istnieje. Ale przecież właśnie to chcecie ukryć przed waszymi obywatelami. Jeżeli więc zabierzecie siłą uciekiniera, kiedy to pogwałcenie eksterytorialności naszej ambasady ujdzie wam bezkarnie, wtedy skończy się fikcja, na której wam zależy. Okaże się, że nasza państwowość nie istnieje. Czyli okaże się to, co chcecie ukryć.
Pan ma świętą rację. Świętą rację, niestety. Ale musimy wybrać mniejsze zło.
Ale dlaczego właściwie wam na nim tak zależy? Dlaczego nie możecie zostawić go w spokoju? Zrezygnować z niego? Czy on wam aż tak zagraża?
Panie kolego, rozpatrzmy sytuację. Najpierw pan nie chce przyjąć naszej propozycji. Upiera się pan, żeby dalej być ambasadorem, że tak powiem, niezależnym, jak gdyby nigdy nic. Mimo, że wyniknęły z tego dla pana różne uciążliwości, doprawdy pożałowania godne. No, ale trudno, nie chce pan to nie. My ostatecznie moglibyśmy się na to zgodzić. Niech by się pan dalej bawił w ambasadora. A to, że o głodzie i chłodzie, no, to pańska sprawa. Nam ostatecznie nie przeszkadza. Choć byłoby lepiej dla nas i dla pana, gdyby pan był ambasadorem pod naszą, że tak powiem, kontrolą. Ale i bez tego mamy to, o co nam chodzi. Mamy kontynuację, mamy u siebie ambasadora, choć szkoda, że od nas niezależnego. Powtarzam, że taki stan rzeczy moglibyśmy jeszcze tolerować. Czy to jasne?
Jasne.
Ale cóż, na pańskie i nasze nieszczęście wziął pan sobie na głowę tego uciekiniera. Udzielił mu pan azylu i nie chce go pan nam wydać. I tego już my tolerować nie możemy.
Ależ dlaczego?
A proszę pana, w systemie religijnym opartym na wierze w moc nadprzyrodzoną grzesznik jest karany po śmierci. Idzie do piekła i tam dopiero się z nim rozliczają. Ale jak panu wiadomo, nasz system opiera się na władzy doczesnej. U nas grzesznik musi być ukarany jeszcze zanim umrze. Tu, na tej ziemi.
Ale czy musi?
No jak to? Przecież nawet sam Pan Bóg nie może zbawić grzesznika, który nie odbył pokuty i nie żałuje za swoje grzechy. Nawet Pan Bóg nie może z nim zrobić nic innego, jak tylko umieścić go w piekle. No, jedyny wyjątek od reguły i już się wali całe Królestwo Niebieskie. Więc jeżeli nawet Pan Bóg nie może sobie na to pozwolić, to Pan chce, żebyśmy my mogli?
Czy naprawdę to by wam aż tak zaszkodziło?
Proszę pana, niektórzy nazywają nasz system systemem totalitarnym. Uważają przy tym, że jest to przymiotnik pejoratywny. Ja osobiście nie widzę w tym nic złego, bo cóż jest złego w totalnym szczęściu mas? Ale totalne szczęście jest możliwe tylko pod jednym warunkiem. A mianowicie, jeżeli jest totalne, najmniejsze odchylenie, czyli najmniejsze niezadowolenie, a już szczęście nie jest to samo, już pojawiają się wątpliwości. I dlatego my nie możemy tolerować najmniejszych nawet odchyleń pod groźbą zmiany całego systemu. System totalny na tym właśnie polega, że najdrobniejsza nawet cząstka całości jest tym samym, co całość. A więc najdrobniejsza nawet zmiana powoduje od razu zmianę całości. Czy teraz jest to dla pana też jasne?
Całkowicie.
No, nareszcie. Jak pan widzi, my musimy zrobić to, co zrobimy, jeżeli pan na mnie wyda zbiega dobrowolnie. Z przykrością, ale musimy. I zrobimy.
A ja z moich powodów tego nie zrobię.
Przecież pan nie musi go bronić. My musimy go mieć, ale pan wcale nie musi nam w tym przeszkadzać.
Pan jest w błędzie, ja też muszę. Również pod groźbą zmiany systemu.
Jakiego systemu? Gdzie?
Tu.
Nawet jeżeli sprawa jest dla pana beznadziejna?
Tym bardziej.
Czy pan zdaje sobie sprawę, że kiedy my to zrobimy, pan nie będzie nam już zupełnie potrzebny? Że wtedy z panem zrobimy to samo, co z nim?
Przyznaję, że nie pomyślałem o tym.
No więc niech pan pomyśli. Ale możliwie szybko.
Ile czasu pan mi daje?
Niewiele. Jeżeli pan nam go nie wyda do jutra, do godziny, powiedzmy 12 w południe.
Punktualnie?
Punktualnie.
Zanim się rozstaniemy, chciałbym jeszcze pana o coś zapytać.
Tak?
Ale prywatnie.
Tak.
Pan nieraz podkreślał, że chciał pan ze mną rozmawiać prywatnie. Pan pamięta?
No.
Tym razem ja chciałbym. I pan powie, w co pan właściwie wierzy?
Pan nie wie?
Niech pan da spokój, przecież my obaj wiemy, że to, w co niby pan wierzy publicznie. Zresztą pan sam mi raz wyznał.
No, do rzeczy.
Ja chciałbym wiedzieć, w co pan wierzy naprawdę.
Ja wierzę w to, co jest.
W to, co na pewno jest, prawda?
A jak inaczej? Ja wierzę w to, co musi być.
Czyli w oczywistość.
No jak pan woli.
Powiedzmy w konieczność.
Wychodzi na to samo, nie?
Większa siła pokonuje mniejszą, prawda?
To się chyba rozumie.
Właśnie tak musi być. To jest konieczne, nieuchronne, jak prawo natury. Ale my jesteśmy ludźmi, prawda? A więc pytanie. Czy jako istoty ludzkie jesteśmy tym samym, co natura? Czy jesteśmy tylko i wyłącznie naturą? Czy też jest w nas coś innego? Coś, co naturą nie jest? Coś obok? Czy może ponad? Jak pan sądzi?
Jutro o 12:00. Punktualnie.
Rozumiem, a więc ostatecznie wierzy pan w siłę. Tylko i wyłącznie w siłę. Dziękuję panu. Nie mam więcej pytań.
Thank you. ambasadorze. Co pan pisze?
Pamiętniki. Każdy były ambasador musi kiedyś napisać pamiętniki.
Przecież pan jeszcze nie jest na emeryturze.
Ale potem mogę już nie zdążyć. Wolę teraz.
Rozumiem. Pan woli załatwić sprawę od razu i mieć z głowy.
Właśnie.
U nas jest takie przysłowie. Co masz zrobić jutro?
Wiem.
Zrób dzisiaj. Chociaż prawdę mówiąc, mnie się to wydaje głupie.
Dlaczego?
Bo dzisiaj to jest dzisiaj. A jutro to też jest dzisiaj, tyle że jutro.
Coś w tym jest. Zna pan jeszcze jakieś inne przysłowia?
Znam. Ale nie ma co ich powtarzać. Jak im się dobrze przyjrzeć, wszystkie są głupie.
A, w takim razie...
Ciekawe, co też pan pisze w tych pamiętnikach. Pamiętniki są o tym, co było. Więc jak pan może teraz pisać o tym, co było, kiedy tego jeszcze nie ma? Przecież pan nie wie, co będzie jutro.
Ma pan rację.
Tak mi się wydaje.
Ale czasami można przewidzieć, co będzie, kiedy się ma odpowiednie dane.
Można, ale to nie może być blef.
Co?
Te odpowiednie dane. Oszukaństwo. Ktoś panu naopowiada, pan myśli, że to prawda, a tymczasem to wcale nie jest tak, tylko całkiem inaczej.
A kiedy coś jest jednak raczej tak niż inaczej?
To wtedy to coś jednak nie jest całkiem tak.
Aha.
To znaczy, nie na 100%. Tak, ale nie całkiem.
Słusznie. Czasami mi się wydaje, że to wszystko jest całkiem nie tak.
Nie, co to chyba nie.
A jednak, czasami mam wrażenie, że wszystko jest jednym wielkim blefem. Wszystko, nie tylko jakaś pojedyncza sfera czy afera. Że wszystko jest jakby namalowane na jakiejś kurtynie, ale my o tym nie wiemy. I wydaje się nam, że widzimy rzeczy w perspektywie i w trzech wymiarach. Dopiero kiedy uniesie się kurtyna, nagle, w jakimś nieprzewidzianym momencie, wtedy ukaże się prawda. Zobaczymy rzeczy i związki między rzeczami i może nawet coś jeszcze, czego teraz nawet przewidzieć nie możemy. Zobaczymy wtedy wszystko jeszcze raz. Ale tym razem już naprawdę. Tak. Jak to jest naprawdę. I wtedy okaże się, że wszystko do tej pory było tylko złym żartem. Że to był jeden wielki, kolosalny blef. I wtedy wybuchniemy śmiechem, zawołamy brawo. Ale nie będziemy wołać bis. A potem uściśniemy sobie dłonie i rozejdziemy się pogodnie, w jak najlepszych humorach. Już na zawsze uspokojeni. Co pan na to?
Niewykluczone.
Dobre, co? Bo kiedy nie ma już wiary, to nie może być tak, że nadziei, a bez nadziei trudno żyć. Wtedy jedyną nadzieją jest ta jedna nadzieja, że wszystko jest blefem, czyli nadzieja, że się jest oszukanym. Mieć nadzieję, że się jest oszukanym. Czy to nie paradoks?
Tak. Ale może być jeszcze gorzej.
Niech mi pan pomoże przestawić ten fotel.
Dokąd?
Tam. Tam. A teraz niech pan usiądzie. Nie tutaj. Nie tutaj.
A gdzie?
Nie, z tej strony. Najlepiej będzie, jeżeli pan... Pana umieścimy tutaj. O, tutaj. Doskonale.
Na podłodze?
Proszę nie zadawać mi pytań. Bardzo dobrze. Niech pan teraz zamknie oczy.
Dlaczego?
Prosiłem, żeby mi pan nie zadawał żadnych pytań. Zamknął pan oczy?
Tak.
Na pewno?
Na pewno.
Dobrze. I niech pan już nie otwiera. Teraz niech pan sobie pomyśli o czymś przyjemnym.
O czym? Panie ambasadorze.
O czym pan lubi myśleć, co panu sprawia przyjemność. Na przykład jakieś wspomnienie, no co. No, myśli pan?
Panie ambasadorze.
O czym pan myśli?
O tym, jak to będzie dobrze. Kiedy już dostanę azyl i stąd wyjadę. Ja daleko wyjadę, panie ambasadorze. O tym, jak zacznę nowe życie.
Właściwie to ja pana nie lubię.
Ale dlaczego?
Prosiłem, żeby mi pan nie zadawał żadnych pytań. No dobrze, powiem panu. Nie lubię pana, bo przez pana nie mogę uwierzyć, że to wszystko to jest tylko jeden wielki kosmiczny blef. Teraz już nie mogę uwierzyć w to do końca, bo mi już nie wolno, rozumie pan? Przez pana mi nie wolno. Przez tę moją przeklętą, głupią, bezsensowną odpowiedzialność za pana.
Która godzina, panie ambasadorze?
Za minutę 12.
Była to radiowa wersja dramatu Sławomira Mrożka pod tytułem Ambasador w opracowaniu Ewy Stockiej-Kalinowskiej. Wystąpili ambasador Gustaw Holoubek, człowiek Adam Ferency, Amelia Mirosława Dubrawska, pełnomocnik Mariusz Dmochowski, sekretarz Tadeusz Borowski, realizacja akustyczna Andrzej Złomski, reżyseria Andrzej Zakrzewski.